Od poniedziałku 3 maja trwa w Poznaniu drugi festiwal handlowski. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki. A założeniem festiwalu jest, aby każde spotkanie ukazało jakby inny gatunek muzyczny znany ze spuścizny mistrza z Halle. Festiwal rozpoczęła polska prapremiera dzieła scenicznego Händla z 1749 roku, semi-opery Alceste. Wykonawcami obok orkiestry barokowej Accademia dell'Arcadia pod dyrekcją Roberta Balconiego byli soliści śpiewacy. W ich gronie odtwórczyni partii Calliope Agnieszka Budzińska-Bennett. Jutro pani Agnieszka wystąpi w kolejnym festiwalowym spotkaniu poświęconym solowym kantatom włoskim Händla oraz jego kameralnym sonatom triowym. Rozmowę z Agnieszką Budzińską-Bennett rozpoczęłam od pytania, kim tak naprawdę jest jako artystka. Pianistką, śpiewaczką, harfistką czy może muzykologiem?
To znaczy pianistką jestem trochę w stanie spoczynku, ponieważ po swoim dyplomie pianistycznym postanowiłam nie grać jednak, ponieważ ten śpiew mnie bardzo jednak zafascynował, czułam się jakoś lepiej w śpiewie.
A to tak równolegle szło, bo śpiewu też nie mogła się pani od zera zacząć uczyć, czyli tak...
Śpiewałam zawsze oczywiście w chórach i tak dalej, w szkole średniej jeszcze się uczyłam śpiewu.
A ten dyplom z fortepianu to gdzie?
W Szczecinie robiłam, tak. Ale bardzo się zawsze samotnie czułam przy tym fortepianie jakoś tak. I stwierdziłam, że lepiej sobie pośpiewać chyba z kimś po pierwsze, najchętniej. I zawsze mnie interesowały kwestie tekstu. Ja jakoś muzykę instrumentalną lubię, ale chyba najwięcej wiem, co zrobić z muzyką wokalną de facto.
No a potem jeszcze ta harfa tam i ta muzykologia?
No ta muzykologia właściwie to był taki moment między wyborem śpiewu. Znaczy ja bardzo chciałam śpiewać i śpiewać muzykę dawną, a wówczas, a to było w połowie lat 90. w Polsce, jeszcze nie można było się nigdzie tego uczyć właściwie. I bardzo mnie zawsze interesowała historia muzyki, bo ja strasznie mnie interesowały inne epoki. Chciałam się koniecznie dowiedzieć najpierw czegoś o tym, żeby to móc potem śpiewać. I jakoś się trafiła ta muzykologia w Poznaniu, co bardzo mile wspominam. Zresztą teraz kolejny etap tej muzykologii kończę, ponieważ się doktoryzuję właśnie.
Nie to u nas.
Tak. Staje się na jesieni, już mi się udało bronić. Natomiast pojechałam w międzyczasie do Bazylei, żeby studiować śpiew średniowieczny, bo jednak kilku latach zdecydowałam, czy też zapragnęłam najbardziej to robić. Więc pojechałam do Bazylei, tam jest jedyny taki wydział muzyki średniowiecza i renesansu, gdzie można zdobyć właściwie taki pełnoprawny dyplom. To nie są jakieś kursy, tylko to jest normalny 4-letnie studium z dyplomem. Teraz można mieć ten bachelor albo master. Ja tam wyruszyłam i ta harfa tutaj się też wplątała, bo tam trzeba mieć przedmiot dodatkowy. Średniowieczny instrument, w związku z czym, ponieważ ja nie grałam nigdy na instrumencie smyczkowym, stwierdziłam, że na fidel może będzie mi trochę za trudno, czy za dużo czasu to zabierze. I jakoś się trafiła ta harfa, która zresztą oczywiście do śpiewu bardzo pasuje, ponieważ nie mam blond włosów, nie wygląda to bardzo kiczowato. I jakoś to się też tam wplątało. A kombinuję te wszystkie rzeczy może oprócz tego fortepianu, bo oczywiście nijak się ma do muzyki dawnej. Natomiast wszystkie te i śpiew, i harfa, i muzykologia są bardzo ze sobą związane i dla mnie niezbędne. One się dopełniają i pomagają jedna drugiej.
Thank you.
A propos śpiewu, szczególnie tego związanego z wykonawstwem muzyki dawnej, jak pani mówi, no teraz się ruszyło w Polsce rzeczywiście, bo sporo tych zespołów młodzi, przede wszystkim artyści pozakładali, ale ciągle, jeżeli chodzi o to wykonawstwo, o jakby źródło, to ciągle sięgamy do zachodu Europy, gdzieś tam właśnie w te rejony, w których pani pobierała nauki. W czym pani upatruje właśnie to mistrzostwo, że tak powiem, szkolenia muzyki dawnej, no chociażby tam w Bazylei, gdzie pani również uczyła się?
Mamy teraz wiele ośrodków, w których można się kształcić. Rzeczywiście one się coraz bliżej pojawiają, w Polsce oczywiście również, ale wydaje mi się, że i w Wielkiej Brytanii, i w Holandii, i właśnie w Bazylei, w Szwajcarii, to są oczywiście ośrodki o najdłuższej tradycji. No, w Bazylei to jest w ogóle bardzo wcześnie się zaczęło takie zainteresowanie instrumentami dawnymi. Powiedzmy sobie szczerze, wiąże się to też ze stabilną sytuacją ekonomiczną, z grupą, owszem, fascynatów, ale którzy mogli sobie pozwolić jeszcze w latach w ogóle 30., 40. na jakieś próby budowania gamp, jakichś takich starszych instrumentów i wypróbowania tego. No, po prostu w naszej części Europy nie było by to możliwe. Na taką skalę oczywiście. I przez tą tradycję i przez jakiś już wypracowany program też szkolenia mamy tam naprawdę znakomitych też i bardzo doświadczonych muzyków i już pedagogów, bo to jest też, musieli oczywiście wszyscy muzycy też sobie jakąś taką styl pedagogiki wypracować, ponieważ różni się jednak oczywiście od normalnej takiej pedagogiki muzycznej na akademiach muzycznych, gdzie się, że tak powiem, normalną muzykę studiuje. I też właśnie takie pełne programy, to znaczy w Polsce wiem, że jest bardzo dużo dobrych ośrodków, jest dużo dobrych pedagogów, to się wszystko zaczyna, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli ktoś na przykład w Polsce chce studiować klawesyn, generalnie jest skazany albo na granie solo, albo na bardzo małe składy, w których można doświadczać continuo, czy też uczyć się tego z innymi wraz. To nie mogą być nigdy większe projekty, ponieważ inne wydziały, czy skrzypce, czy śpiew, no to są jednak małe ośrodki, prawda? Także w Holandii, Wielkiej Brytanii, czy w Bazylei samej jednak można bardzo wielu takich rzadszych muzyk posmakować i jest możliwość grania w bardziej szerokich składach i to jest, myślę, podstawowa różnica.
Grania i śpiewania, bo w pani przypadku ta wokalistyka tutaj akurat, jeżeli chodzi o właśnie muzykę dawną, jest bardzo silnie zarysowana. No i wspaniałe nazwiska tych osób, z którymi pani się zetknęła, które jakby, nie wiem, czy występowały w roli tylko takich mentorów, czy pedagogów, Emma Kegby na przykład, którą no jakby tutaj nazwisko jest w Polsce bardzo dobrze znane, wspaniała wykonawczyni właśnie muzyki dawnej.
Nie, no oczywiście studiując w Bazylei w tym pełnym programie właśnie, no że tak powiem, ma się tą lekcję co tydzień, także jest to dosyć stały kontakt właśnie z jakimś programem pedagogicznym. Natomiast oczywiście każdy z nas również jeździł na dalsze kursy, ponieważ też wykonawstwo muzyki dawnej jest tak bogate, jest tak różne, jest też tak dyskusyjne w samych kręgach muzyki dawnej. To jest rzecz bardzo ciekawa, więc trzeba jeździć, trzeba się uczyć od wszystkich innych, nawet na kursach, nawet po skończonych studiach. To się nigdy nie kończy oczywiście.
Na ile właśnie własny talent tutaj odgrywa szaloną rolę? Na ile te sugestie osób, które, że tak powiem, zęby zjadły, mówiąc może tak kolokwialnie, na tej dawnej muzyce, jak pani Emma Kirkby?
Znaczy, na pewno korzysta się z doświadczenia. Przedtem korzystało się głównie z płyt, kiedy się człowiek nie mógł uczyć u nikogo. Oczywiście uczyło się z płyt kompaktowych, czytało książeczki do CD. No na pewno jest to bardzo ważne, ale teraz jest tak wiele różnych zespołów i chyba najważniejszą rzeczą w muzyce dawnej, zwłaszcza w średniowieczu, które głównie wykonuje, ale również w baroku, w renesansie, w baroku, jest taki własny profil. To jest chyba najcenniejsze, bo kiedyś była oczywiście ze względu na brak źródeł, brak nut, brak możliwości, czy też wiedzy stylistycznej, pierwszą fazą było takie kopiowanie tego. I to nie jest złe, ponieważ skoro nie było innego źródła, jest to jakiś tam początek. Natomiast teraz nadchodzi taka dosyć duża refleksja nad tym i jest bardzo ważne właśnie doprecyzowanie profilu, zarówno repertuarowego, jak i stylistycznego. Jest bardzo istotne przywiązanie do jakiegoś stylu, bo nie można ich wszystkich grać, to jest jasna sprawa. Wiadomo, że na przykład znakomite orkiestry barokowe, które grają właśnie Händla, Telemana i tak dalej, padają przy Schulze, jakimś wczesnym baroku. To jest zupełnie inna stylistyka.
Taka dosyć wąska specjalizacja tutaj jakby następuje poniekąd.
No tak, ale wiąże się to z zainteresowaniem, z wiedzą na ten temat, ale tak, to się robi coraz węższe, takie specjalizacje. W średniowieczu to już w ogóle.
Panie Agnieszko, jest pani również dyrektorem. Ma pani swój zespół właśnie tam w Szwajcarii.
Tak, tak. Prowadzę, znaczy funkcję dyrektora, to jest oczywiście za dużo powiedziane. Prowadzę zespół, który zajmuje się muzyką liturgiczną od XII do XIV wieku.
To jest zespół wokalno-instrumentalny?
To jest zespół właściwie de facto wokalny. Ja gram oczywiście na tej harfie, więc czasami są te elementy instrumentalne, ale głównym punktem jest muzyka wokalna, ponieważ w tym czasie też muzyki instrumentalnej nie zapisywano, także to są takie improwizacje, tylko próby, przedsięwzięte próby, jakieś rekonstrukcje, jak to się ładnie mówi dzisiaj. I prowadzę ten zespół, ja przygotowuję cały materiał dzięki swojemu wykształceniu muzykologicznemu, ponieważ tam wchodzą w rachubę transkrypcje, konsultacje filologiczne, takie dosyć skomplikowany cały proces przygotowania tego, zanim się w ogóle jakaś próba zacznie.
Jaki to jest liczny zespół?
Generalnie jesteśmy w 3 albo 4, to jest bardzo mały kameralny zespół w takiej solowej obsadzie. I w takim momencie patriotycznym, 2 lata temu, nagrałyśmy płytę z muzyką klarysek polskich.
To jest... A koleżanki są Polkami?
Nie, koleżanki, to jest bardzo międzynarodowy zespół, jak to zwykle bywa w zespołach muzyki dawnej zwłaszcza. Najbliżej współpracuje z Kelly Landerkin, to jest Amerykanka, mamy też Szwajcarkę z kantonu włoskiego dla odmiany. Teraz z nami śpiewa również Belgijka, Finka, Estonka, także to jest coś wspaniałego. To jest, wszystkie te kultury się mieszają, jakoś wszystkie te pomysły muzyczne i różne wrażliwości, doświadczenia muzyczne. Jest bardzo ciekawe estetycznie do zaobserwowania. I właśnie te klaryski polskie, to jest muzyka z klasztorów klarysek polskich, o której my się właściwie na lekcjach historii muzyki zawsze uczymy, a nikt tej muzyki nigdy nie słyszał. Więc to była moja taka próba nagrania.
A tu odszpedany gdzieś w Polsce, tak? Materiał?
Tak, tak. To jest XIII-XIV wiek w klasztorze w Starym Sączu. Człowiek się zawsze uczył na lekcjach o takich STS-ach, coś tak omnia beneficji, jakieś kondukty, tak? Ale nikt tego de facto nigdy nie słyszał i nie śpiewał. I ja jakoś tak w przypływie patriotyzmu sobie pomyślałam, że to jest taki piękny program, dlaczego by tego nie nagrać? I żeśmy to nagrały i dostały nagrodę i w ogóle jest ten program bardzo popularny w świecie. Dzisiaj jeszcze rano dostałam propozycję koncertu w Luzanni, więc w Europie Zachodniej ten program jest dosyć popularny i w tym roku w Polsce dosyć często wykonywany. Byłyśmy w Warszawie, będziemy też w Starym Sączu, gdzie ta muzyka powstała, co jest dla mnie wielkim honorem i takim pięknym miejscem w ogóle, żeby tę muzykę po 800 latach móc zaśpiewać. I w Gdańsku też na festiwalu goldbergowskim. Także jakoś jest rezonans tego repertuaru takiego najstarszego polskiego. Więc w tym moim zespole takimi rzeczami się zajmujemy i to są 3 albo 4 fajne dziewczyny, śpiewają porządnie. Podoba się to w każdym bądź razie.
Serva per me con Jesus.
A co w ogóle pani jeszcze porabia w tej Szwajcarii, konkretnie w Bazylei, bo tam pani przecież osiadła?
Uczę w Bazylei, tam gdzie mogę, jeszcze na różne kursy też daję. W tym roku miałam przyjemność być w Lipsku na Akademii Muzycznej, 3-dniowy kurs muzyki średniowiecznej. Oczywiście trudno jest uczyć takich przedmiotów właśnie, bo jest tak mało ośrodków, które się tym zajmują. Ale staram się, bywam zapraszana na jakieś takie kursy różne, czy wprowadzenia do takich dziwnych muzyk różnych, czy notacji starych.
No zaraz występuje też pani w operze przecież, prawda? Oczywiście wykonując muzykę dawną.
Miałam przyjemność w operze wystąpić w bazylejskiej kilka lat temu, podczas jednego sezonu byłam w koronacji Popei, więc barok to jest druga moja miłość oczywiście i tak jak tutaj się miałam przyjemność zaprezentować na koncercie z Alceste Händla. No, jestem wolnego zawodu, także do wzięcia.
No i teraz w piątek będzie pani tutaj u nas śpiewała, też pozostając w epoce baroku, händlowskie kantaty.
Tak, w piątek zaprezentujemy taki koncert bardziej kameralny, to nie będzie duży skład, tam jest nas 8 osób zdaje się. Bogate, piękne continuo z wiolonczelą, z gambą, z klawesynem i z kitarrone. I to będą sonaty triowe i dwie bardzo piękne, dramatyczne kantaty Händla, rzadko wykonywane. Tu Fedel, tu Costante i druga Crudel Tiranno Amor.
Jak pani wyjedzie z Poznania, jakieś plany artystyczne już na panią czekają?
Czekają mnie 3 dni, po których kilka koncertów z Mesjaszem. Także Händel patronuje mojemu miesiącowi majowi.
I gdzie pani będzie śpiewała?
To jest we francuskiej części Szwajcarii.
Duży skład orkiestry? Nie, raczej taki zbliżony do oryginału pewnie, bo my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tych czasem monumentalnych właśnie.
Nie, to są wszystko projekty barokowe, gdzie ta orkiestra jest no taka, jaka powinna być.
Na razie zapraszamy w piątek serdecznie do sali Czerwony Pałacu Działońskich.
Zapraszam, dziękuję.
Rozmawiałam z Agnieszką Budzińską-Bennett, śpiewaczką, która weźmie udział w jutrzejszym koncercie w ramach drugiego festiwalu händlowskiego. Przypomnę, ten koncert rozpocznie się o 19 w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, a będzie poświęcony solowym kantatom włoskim oraz kameralnym sonatom triowym Händla. Wykonawcami będą obok pani Agnieszki Budzińskiej-Bennett muzycy z barokowej orkiestry Academia dell'Arcadia. Serdecznie państwa na ten koncert zapraszam.